Wyrwano również szkolnictwo podmiotom prywatnym i kościelnym i ideałem stała się szkoła, najlepiej też na 1000, 5000 dzieci. Im więcej, tym lepiej. Dom sierot powinien liczyć 1500. Z naszego punktu widzenia to są straszne urządzenia. Dopiero po rozwoju socjologii, psychologii dziecięcej jesteśmy w stanie ocenić, jaką straszną krzywdę wyrządzano osobom, które się tam znajdowały. Ale dlaczego mogło się to dziać? Dlatego, że panowało przekonanie, że to już nie tylko nie jest się obywatelem, ale jeżeli jest się pacjentem, pensjonariuszem domu opieki, domu seniora, domu starców mówiono, to człowiek, i to z całą powagą, pisali to profesorowie prawa publicznego, człowiek wyzbywa się swych praw. Udaje się bowiem, pisano, pod pieczę państwa i staje się jako niemowlę, które własnego rozumu nie posiada. Jest ono całkowicie zależne od osób dorosłych. I osoba niepełnosprawna w tej doktrynie państwowej, a potem w prawie państwowym, była traktowana jako osoba znajdująca się pod pieczą administracji. A ten, kto był pod pieczą, był traktowany, to jest dla nas niewyobrażalne, jak niepełnoletni, nawet jeżeli był pełnoletnim, świadomym, dorosłym człowiekiem, który po prostu w wojnie króla Prus stracił nogi na skutek wybuchu szrapnelu. Tak jak w starożytności ktoś, kto popadał w niewolę, przestawał być człowiekiem według prawa i wyprawiano mu symboliczny pogrzeb, a żona mogła ponownie poślubić kogoś innego, tak w wieku XVIII i XIX świat dzielił się na dwie sfery. Sferę zewnętrzną, gdzie ci bogaci właściciele sobie już wywalczyli, ale nawet ubodzy, ale wolni płatnicy podatku, wywalczyli już sobie prawa obywatelskie, i sferę wewnętrzną, gdzie państwo miało się zajmować tą resztą odrzuconego społeczeństwa. I tam wolno było wszystko, albo bardzo dużo. Za to, że państwo się łaskawie pochyliło, że nie pozwalało tym ludziom umrzeć z głodu, oni mieli zgodzić się na coś, co dzisiaj byśmy jednoznacznie określali jako tortury poniżające i nieludzkie traktowanie. Ten łącznik między dwoma konferencjami dnia dzisiejszego jest taki, że jako rzecznik, co prawda na razie jeszcze bez wystarczającej ilości pieniędzy przyznanej przez parlament i głównie za pomocą wewnętrznych oszczędności, ale kontrolujemy zakłady więzienia, zakłady psychiatryczne, ośrodki wychowawcze dla młodocianych. Ale ONZ-owskie podkomisja zwróciła uwagę, że pozbawienie wolności i ograniczenie praw następuje też w domach pomocy społecznej. I tam też może nastąpić poniżające i nieludzkie traktowanie i zaczynamy to sprawdzać, na razie symbolicznie, bo budżetu nie ma. Ale jak już wywalczę, to wtedy będziemy sprawdzać. Proszę Państwa, do końca lat 70. odbierano w Polsce pensjonariuszom domów opieki i domów dla osób niepełnosprawnych dowody osobiste. Ponieważ panował pogląd, że nie są to w pełni ludzie, że to są osoby będące pod pieczą państwa i co się będzie nam taki pensjonariusz plątał po mieście, jeździł tramwajem albo gdzieś się udawał, on ma być pod kontrolą. I wielkim przewrotem na Śląsku był na przykład dom dla dorosłych mężczyzn upośledzonych, zwany Republika, w którym po raz pierwszy była taka myśl, że właściwie, a dlaczego ci ludzie nie mogą wyjść do miasta? Czyli w tej sferze wewnętrznej była kategoria destynatariuszy, użytkowników zakładów, którzy teoretycznie mieli prawo do samorządu, podobnie jak więźniowie, uczniowie i pacjenci, ale tak naprawdę ta piecza państwa i władztwo były przeogromne. Skoro panowało poczucie, że trzeba ludzi innych zamknąć w zakładach i nie pozwolić im się swobodnie poruszać, no bo to ranie uczucia estetyczne ludności, wprowadza niepewność, zamieszanie, to uwielbiały systemy totalitarne, jeżeli nie zabijały swoich niepełnosprawnych, to przynajmniej ich kompletnie izolowały. To wobec tego projektowanie uniwersalne, dostępność obiektów była zbędna. Bo cała filozofia była taka, ten człowiek ma siedzieć w zakładzie do końca życia. Czego on szuka wśród ludzi wolnych i płacących podatki? Proszę Państwa, to są takie drobiazgi, jak na przykład prawo ustalania widzeń w szpitalach. Mnóstwo regulaminów szpitalnych to są żywcem niemal z XVIII-XIX wieku, bo to jest tak zwana piecza zakładowa. I w prawie administracyjnym tropimy takie konstrukcje. My mamy też swój odpowiednik zapewniania dostępności, czyli tropienia norm, które tą dostępność wykluczają. I jeżeli to projektowanie, o którym Państwo mówicie, miałoby być naprawdę uniwersalne, to bardzo bym zalecała szerokie zaproszenie prawników. Ponieważ bez nich, to oni mogą tą normatywną rzeczywistość zmienić. Co się stało z sferą wewnętrzną? Mamy tak zwaną eksternalizację sfery wewnętrznej, czyli sądowa kontrola relacji zakładowych jest już możliwa. Ale emancypacja i pewne wyzwolenie pozostałych kategorii ludzkich jest stosunkowo późne. To jest taka, powiedziałabym, dopiero druga rewolucja, która następuje i która jest oczywiście egoistycznym wynikiem działania społeczeństwa. To są rezerwy społeczne, z których niekorzystanie jest głupotą, a w starzejącym się społeczeństwie jest samobójstwem, żeby pewne grupy, które mogą i chcą pracować, chcą brać czynny udział w życiu publicznym, żeby wyłączać. I zobacz, ja bym skończyłabym tak, mówiąc, że perspektywy są optymistyczne z jednego powodu. W najbliższych latach w Austrii ponad 50% wyborców będzie miało powyżej 50 roku życia. To są wyborcy. I to oni będą decydować o władzy i o polityce. My będziemy, już teraz wiadomo, prawdopodobnie najstarszym państwem Europy. Tak niski mamy przyrost naturalny. To jest już nie do odwrócenia, chyba żeby masową imigracją nas pobłogosławiło. Tego powinniśmy dążyć, jeżeli się nie chcemy uzyskać tej pozycji najstarszego państwa w Europie. Wobec tego z góry można powiedzieć, że w ciągu najbliższych 10 lat rola wyborców starszych, a często przez to niepełnosprawnych, będzie rosła. Ostatni element. Jest Karta Praw Podstawowych, a w nich jest prawo do dobrej administracji. Dla mnie projektowanie uniwersalne łączy się ściśle z prawem do dobrej administracji. Co rozumiemy przez prawo do dobrej administracji, w którym jest na przykład zawarte w Karcie Praw Podstawowych, oprócz tego prawa jest też prawo osób starszych do samodzielności. Starszych i niepełnosprawnych. Jakie to ma przełożenie na prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego? Jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości, gdzie mu zlikwidowano ostatni sklep spożywczy, ostatni przystanek PKS-u, jest to prawda supermarket, ale trzeba do niego dojechać samochodem, a ta osoba nie już jest zbyt sędziwa na przykład, żeby prowadzić pojazd, to jest to pozbawienie, można byłoby w moim przekonaniu raz spróbować zaskarżyć gminę, która likwiduje takie obiekty i projektując swoje planowanie przestrzenne i projektowanie przestrzenne z góry nie przewidziała, żeby ta osoba mogła korzystać z małego sklepiku, z dostępnego ośrodka lokalnego, biblioteki, centrum użyteczności publicznej. Bo co my robimy tej osobie? Naruszamy Kartę Praw Podstawowych, naruszamy prawo osoby starszej do samodzielności, bo ona się będzie musiała udać pod tą cudowną pieczę państwa, bo sama, jak już nie będzie w stanie sobie zrobić zakupów, obsłużyć się, państwo wtedy zostanie obdarzone tym ciężarem i to będzie na pewno droższa opieka niż pozwolenie tej osobie na samodzielność. To były tylko wyrywkowe spojrzenia prawnika i rzecznika na tą problematykę. Mam nadzieję, że troszkę poszerzą Państwu dotychczasową perspektywę dyskusji. Dziękuję bardzo.